na początek faktów o porozumieniu państw Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej z Ukrainą. Od dziś świąteczne zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej, trudne warunki w Tatrach i zagrożenie lawinowe to ostrzeżenie dla planujących weekendowy wypad w góry. Jest porozumienie krajów Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej z Ukrainą. Udało się osiągnąć wczoraj po południu. Na czym polega wypracowany kompromis? O tym nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
Przede wszystkim rok 2021 został uwzględniony, ale od czerwca. Przypomnę, Polska i Francja zabiegały od początku, aby rok 2021, czyli okres, gdy import z Ukrainy był niski, został uwzględniony przy wyliczaniu wysokości kontyngentów na ukraińskie artykuły rolne. W projekcie komisji była brana pod uwagę średnia z ostatnich 2 lat, gdy import był już wysoki. Połowa 2021 to kompromis i oznacza jednak zmniejszenie importu z Ukrainy. Negocjacje zmian w umowie stały się możliwe dzięki przyjętej przez Parlament Europejski na sesji plenarnej poprawce europosła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego. Bez tej poprawki obowiązywałby mniej korzystny dla polskich rolników tekst, który zaproponowała Komisja Europejska.
Teraz wypracowane porozumienie w celu potwierdzenia trafi do Parlamentu Europejskiego. W faktach wracamy do sprawy śmiertelnego wypadku na placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Wczoraj tramwaj potrącił tam na przejściu dla pieszych 17-latka.
Młoda dziewczyna weszła na przejście dla pieszych na torowisko, gdy miała zielone światło. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Funkcjonariusze przebadali motorniczego 26-letniego mężczyznę. Mężczyzna ten w chwili zdarzenia był trzeźwy. Z jego relacji wynika, że miał on otwarty cykl, więc tutaj te wersje są rozbieżne.
Przekazał nam młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Okoliczności wypadku będzie badała prokuratura. W szkołach w całym kraju rozpoczyna się dziś świąteczna przerwa. To oznacza także zmiany w rozkładach jazdy miejskiej i komunikacji, na przykład w Warszawie. Jak dowiedziała się nasza reporterka Magdalena Greinert, na trasy wyjedzie mniej autobusów, tramwajów, pociągów metra i składów szybkiej kolei miejskiej.
Nie będą kursowały pojazdy linii szkolnych, a autobusy nie będą podjeżdżać pod placówki oświatowe. Nieco rzadziej będzie kursowało metro. Zapytałam na Powiślu, jak mieszkańcy to odczują.
Na pewno odczują, bo jeżeli gdzieś się tam będą chcieli przemieścić, to niestety będą musieli czekać dłużej na przystanku.
W Wielką Sobotę będzie kursowała specjalna linia cmentarna, a w niedzielę i w poniedziałek zostanie zawieszone kursowanie kilkunastu linii autobusowych. Na kilku liniach autobusy pojadą zmienionymi trasami i rzadziej będą kursowały tramwaje. Zmiany będą obowiązywać jeszcze we wtorek po świętach. W środę WTP wróci do zwykłego rozkładu jazdy.
Jeśli na święta planujecie wyjazd w Tatry, a nie w miasto, to uwaga, warunki są trudne, a ostrzegają o tym toprowcy. W ciągu dnia wieje bardzo silny wiatr, rośnie też zagrożenie lawinami.
Porywy do 110 km na godzinę wiatru, co powoduje, że przenosi śnieg z poprzednich dni. Na tyle mocny jest ten wiatr, że będzie tworzyło poduchy pod graniami, gdzieś tam w depresjach, więc na to trzeba zwrócić uwagę, czyli ten stopień zagrożenia lawinowego wzrasta. Dodatkowo idzie nam temperatura do góry, co będzie powodowało, że ten śnieg robi się cięższy, nawet sam z siebie gdzieś tam lokalnie może zsuwać się, a przy dodatkowym obciążeniu przez turystów czy narciarzy tym bardziej to zagrożenie może być jeszcze większe.
Informował i ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Bargiel.
Fakty i ludzie.
Jego marzeniem jest mistrzowski pas Federacji UFC. Mateusz Gamrot, bo o nim mowa, jest zawodnikiem mieszanych sztuk walki i opowiedział Patrykowi Serwańskiemu o swoich planach, marzeniach czy edukacji w technikum leśnym, które dziś pomaga mu w wychowaniu dzieci.
A razem ze mną Mateusz Gamrot. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Powiedz, jak daleko sięgają twoje sportowe ambicje?
Złoto kategorii lekkiej Ligi Mistrzów UFC. Jestem aktualnie na 5. miejscu, więc myślę lada moment.
Po ostatniej walce awansowałeś w tym rankingu z 6 na 5 miejsce. Jak to zmienia twoją perspektywę, twoje szanse na to, żeby za jakiś czas mieć tą taką walkę właśnie o pas?
No generalnie samo przedostanie się do top 5 już jest bardzo dużym wynikiem, bo tak jakby ranking dzieli się na top 15, ale też tak jakby wewnętrznie się dzieli tak jakby top 15, top 10, top 5. I w top 5 już praktycznie każdy z tych zawodników ma bardzo dużą szansę na rywalizację mistrzowską. po prostu dochodzi też często o dostępność rywala, o dyspozycję dnia, o też czy ktoś jest po prostu gotowy na dany moment. Więc tutaj często już jest, tkwi decyzja w polityce UFC, ale tak jak powiedziałem, no jesteśmy bardzo blisko już tego kroku. No i też mógłbym się oprzeć na słowach gdzieś tam dziennikarzy polskich, no został to historyczny wynik osiągnięty, bo jeszcze nikomu się nie udało dotrzeć do tego miejsca. Oczywiście dla mnie nie jest on jeszcze zadowalający, no ale już jest bardzo dużo.
Chyba teraz ta dostępność poszczególnych potencjalnych rywali, to jest chyba teraz kwestia dosyć istotna, bo oni już mają zakontraktowane walki też pomiędzy tą czołówką w gronie tego top 5. Więc jak tutaj wygląda twoja przyszłość? Kiedy możemy się spodziewać twojej kolejnej walki?
Na szczęście oni właśnie, oczywiście ma pan rację, mają zaplanowane walki, ale w przyszłym miesiącu, więc odstęp między moją walką a ich walkami jest bardzo mała, więc tak jak ja potrzebuję chwilę odpoczynku, tak jak oni będą potrzebować, więc myślę idealnie na drugie półrocze tego roku, idealnie wszyscy się zgramy, żeby matchmakerzy UFC mogli nas ze sobą zestawić po prostu, więc tak najbardziej realistyczny powrót do klatki to wyjdzie po wakacjach, czyli myślę wrzesień, październik, listopad, grudzień. Każdy z tych miesięcy będzie bardzo dobry dla mnie, żeby wrócić.
Zastanawiam się, czy potrzebowałeś trochę czasu na takie zaadaptowanie się do tego, jak wygląda amerykański sport, który wygląda trochę inaczej niż w Europie, jeśli chodzi o otoczkę, o oczekiwania, o różne rzeczy związane z tym, jak to wszystko jest wyprodukowane, że użyję takiego słowa. Potrzebowałeś trochę czasu rzeczywiście na to, żeby nauczyć się tego amerykańskiego spojrzenia na sport, dzięki czemu pewnie łatwiej się po prostu odnaleźć w UFC.
Cały czas się go uczę, ale tak jakby, no od 7 lat już latam na Florydę do American Top Team, więc troszkę już tego czasu minęło. Od 3 lat jestem związany z organizacją UFC, więc też ten czas płynie na moją korzyść, choć jest jeszcze on dość krótki w perspektywie wielu lat przede mną jeszcze kariery, więc cały czas się go to uczę. Mój angielski jest również coraz lepszy. Ta mentalność też jest bardziej znajoma dla mnie. No myślę, że coraz lepiej się tam odnajduję po prostu, więc każdy kolejny wyjazd tylko mnie przybliża do tego mojego kroku, ale też mentalność, te poruszanie się, te posługiwanie się językiem, to też z każdym obozem przygotowawczym jest coraz bardziej swobodniejsze dla mnie.
Powiedziałeś o tym, że od lat jeździsz na Florydę. Oczywiście fantastyczny klimat, fantastyczne wydarzenia sportowe na Florydzie. Wiele rzeczy tam może przyciągnąć, ale ciebie przyciąga konkretne miejsce, które daje ci świetne możliwości treningu i w którym, myślę, Polacy też już są... Na Polaków się patrzy tam w fajny sposób, bo nie jesteś pierwszą osobą z naszego kraju, która tam trenuje.
No, American Top Team, bo o tym klubie mowa. No, najlepszy klub na świecie. Najwięcej sparych partnerów, największa liczba trenerów. Plus do tego są te przysłowiowe dorpsy, czyli akademiki, w których my zawodnicy UFC możemy mieszkać. Wiąże się to z tym, że nie tracimy czasu na dojazd, na stanie w korkach, tylko po treningu windą wjeżdżamy do góry na piętro i w przeciągu 15-20 minut jesteśmy wykąpani, mamy szejka w ręce i możemy zacząć regenerację. Więc myślę, że to jest bardzo mocny tych aspekt tego. Plus właśnie, jak pan wspomniałeś, Polacy przyjeżdżający, więc my jako naród polski czujemy się tam bardzo swobodnie. Plus ja sobie bardzo cenię ten reżim treningowy, czyli mieszkanie w tym pokoju 4x4, bez telewizora, bez komputera, bez żadnych jakichś rozpraszeń na boki, tylko typowo skupiam się na treningu, na regeneracji, na medytacji i na podejściu do mnie indywidualnie. Więc myślę, że lepszych warunków na świecie nie ma, jeżeli chodzi o American Top Team.
Ty wywodzisz się z zapasów i właściwie na tym cały czas bazujesz, ale dosyć szybko skończyłeś z zapasami, przeszedłeś do MMA. Co takiego spowodowało, że mimo sukcesów w Mistrzostwach Polski i tak dalej, zdecydowałeś, że jednak inną drogę sportową sobie obierzesz?
Ja pochodzę z Kudowy Zdrój. W momencie, kiedy się przeniosłem do Milicza, do Bizona Milicz, gdzie reprezentowałem ten klub, no tam osiągałem największe sukcesy i tam nauczyłem się wszystkiego. To uczęszczałem też do technikum leśnego i w momencie, kiedy skończyłem szkołę leśną, musiałem się wyprowadzić z internatu i to też się wiązało z opuszczeniem tej miejscowości, no bo to też były takie czasy, gdzie musiałem pójść do pracy, gdzieś pomóc mamie w utrzymywaniu w nas życiu codziennym, więc to wiązało się z tym, że muszę wyprowadzić się. Po roku czasu pojechałem do Poznania, gdzie był wtedy aktualnie najlepszy klub w Polsce, ale to już było, byłem na takim rozdrożu, gdzie MMA coraz bardziej wchodziło na rynek polski, było coraz bardziej rozpoznawalne i też ta wizja walk wszechstronnych sztukach walki, tak jakby bardziej była bliższa już wtedy niż same zapasy. Więc powiew świeżości, powiew czegoś innego zdecydował o tym, gdzie przekształciłem się po prostu na zawodnika MMA. Ale zapasy są cały czas w moim sercu, cały czas w każdych walkach reprezentuję ten styl i ten styl przynosi mi sukcesy, więc cały czas ciężko nad nim pracuję. No i myślę, że tak będzie do końca życia, że będę zapaśnikiem reprezentującym ten styl i wygrywającym każde walki, no bo każdy zawodnik ma coś sobie wyjątkowego i każdy zawodnik walczy czymś wyjątkowym. I tak jak Dustin Poirier ma wyjątkowe ciężkie ręce i nokautuje przeciwników, tak ja mam wyjątkowe zapasy, który nikt nie jest w stanie bronić moich zejść, a na pewno nie przewrócić mnie do parteru.
To jeszcze chciałem o ten Milicz spytać, bo z jednej strony miłość do zapasów, z drugiej strony to leśnictwo, które było trochę z tego wnioskuję, trochę przypadkowe, ale coś ci zostało z tego leśnictwa, czy jakaś wiedza, czy może jakaś taka przyjemność z obcowania z przyrodą, bo to taki kierunek, który łączy w sobie kilka spraw, więc zastanawiam się, czy po latach coś z tego zostało.
Oczywiście, no na początku to zupełnie przypadkowo był wybór, no bo priorytetem były zapasy i trenowanie w Miliczu, ale później właśnie rozpaliła się właśnie miłość do natury, do obcowania z naturą, do spacerowania po tym lesie, do czerpania korzyści przede wszystkim z natury i ze świeżego powietrza. No i teraz w przypadku, kiedy mam dwójkę dzieci, 8 i 4-letnie, bardzo lubimy właśnie wychodzić na dwór, lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu, plus ja w niektórych momentach mogę, że tak powiem, powymądrzać się i poedukować swoje dzieci na temat chociażby jaka jest kora, jakie to drzewo, jakie to liście, czym się charakteryzuje, dlaczego tak, a dlaczego nie, dlaczego te pułapki feromonowe są w takim miejscu i dlaczego tak to wygląda. Więc tak jakby nie tylko świat sportu mogę je zaznajamiać, ale ten świat natury też jest im coraz bliższy. No i bardzo się cieszę, bo mogę kształcić swoje dzieci mocno przekrojowo.
To jeszcze jest jeden ważny temat, myślę, interesujący kibiców. UFC w Polsce było dwukrotnie. To wszystko jeszcze przed pandemią, ładnych parę lat temu, bo to już będzie chyba 6,5 roku czy coś takiego, czyli całkiem sporo. No ty mógłbyś być jedną z takich postaci, która zachęci, jeżeli UFC zdecyduje się na taki krok pojawienia się w Polsce, zachęci kibiców do przyjścia. Czy taki temat jest gdzieś tam w kuluarach się pojawia?
No, zachęcam ich cały czas. Temat się pojawia, ale nie ma jeszcze konkretów, więc myślę, że my jako zawodnicy możemy bardzo mocno to przybliżyć, czyli wygrywając swoje walki w UFC, ale tak samo fani udzielając się po prostu czy na forach, czy w mediach społecznościowych, czy nawet oglądając UFC transmitowane na Polsacie, pokazuje to, że jesteśmy mocnym odbiornikiem i satysfakcjonującym rynkiem dla UFC, żeby przyszło do nas, no bo im większe nasze będzie wsparcie z tej strony, tym UFC szybciej przyjdzie do nas.
Z zawodnikiem mieszanych sztuk walki Mateuszem Gamrotem rozmawiał Patryk Serwański.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.